Rozdział pierwszy. Teoria i praktyka. 1. Czym jest, a czym nie jest ADHD? Myślę, że powinniśmy zacząć od najbardziej podstawowej kwestii. Czym jest ADHD, a czym na pewno nie jest? Jakie są najbardziej charakterystyczne cechy ADHD?
Objawy lokują się w czterech wymiarach. Pierwszy to wymiar energii, czyli pacjenta cechuje albo bardzo duża, albo bardzo mała energia. Drugi to wymiar koncentracji, czyli albo brak koncentracji, albo ogromne skupianie się na zainteresowaniach. Kolejny jest wymiar szybkości działania, czyli albo robię coś impulsywnie, gwałtownie, bez zastanowienia, albo nie jestem w stanie podjąć decyzji, prokrastynuję. Czwartym elementem ADHD jest zaburzenie regulacji emocji, czyli jak to zawsze opowiadam, emocjonalność ADHD-owa. Skoki energii to dwie skrajności. Wygląda to tak, że człowiek albo ma bardzo dużo energii, widać, że go nosi, szybko mówi, dużo robi, łapie się za kilka rzeczy naraz. Rozpiera go energia, a kiedy indziej nie może wstać z łóżka, nie ma na nic siły, nie jest w stanie się ruszyć i zmusić do niczego. Ta cecha występuje u każdej osoby z ADHD.
Czy to niezależne od temperamentu? Czy dotyczy zarówno osób energicznych, jak i tych spokojniejszych?
Temperament to jest natura i to nie ma związku z ADHD. Dlatego, że w różnych okresach życia osób z ADHD pojawiają się skrajności. Przychodzi taki moment, że człowiek nie ma w ogóle siły przez rok, a to jest ten sam człowiek, który wcześniej miał bardzo dużo energii, więc trudno mówić o standardzie czy o jakimś stanie typowym dla tej osoby.
Jak często występują takie skoki energii? Czy to może się zmieniać w ciągu dnia?
U dzieci, szczególnie tych najmniejszych, może się to zmieniać wielokrotnie w ciągu dnia. Może być tak, że ogromnie nadpobudliwe dziecko nagle w środku dnia leży i śpi. Spało w nocy, a teraz bach i zasypia, jakby mu ktoś odłączył prąd.
Niektórym tak zostaje do dorosłości.
Może tak być, ale to szczególnie widoczne u dzieci. Niektórych, nie wszystkich. ADHD to niezmiernie skomplikowana konstelacja objawów, które mogą w realnym życiu wyglądać bardzo różnie. Według mnie nie ma czegoś takiego jak standard ADHD. Bo po prostu to się zmienia i w różnych okresach życia można mieć inaczej niż zawsze. Energia obniża się z wiekiem, więc nawet jeżeli ktoś był energiczną osobą w dzieciństwie, to 10 lat czy 15 lat później może być zupełnie inny, bardzo spokojny. Inny przykład. Do nastolatki przychodzą koleżanki. To dla niej fascynujące, ciekawe i ekscytujące. Znajduje się w stanie pobudzenia, szczebiocze i jest hiperaktywna. Ale jak tylko koleżanki wyjdą, zamienia się w depresyjną nastolatkę, która płacze, nie odzywa się cały dzień i siedzi w swoim pokoju. Czyli ten poziom energii zależy od tego, czy zajmuje się czymś ciekawym, fascynującym.
Na tej zasadzie, że ktoś wpadł na super pomysł i nagle pstryk, ma mnóstwo energii, a jego życie znów ma sens, choć dopiero co miał bardzo niski poziom energii i nic mu się nie chciało.
Dokładnie tak. To jest powód, dla którego u osób z ADHD często nieprawidłowo rozpoznaje się depresję. W tych okresach, kiedy mają niski poziom energii, nic ciekawego nie dzieje się w ich życiu, wtedy rzeczywiście mają niski poziom energii i jest on bardzo związany z niskim samopoczuciem, z kiepskim nastrojem. Lekarze bardzo często wtedy rozpoznają depresję, mimo że pacjenci mówią mi: doktorze, ja się nie zgadzam. Według mnie to nie była depresja, to co inny doktor rozpoznawał, ale dostałem leki przeciwdepresyjne. Bardzo często te okresy obniżonego poziomu energii są traktowane przez psychiatrów jako depresja. Tutaj chciałbym tylko podkreślić, że aktualna europejska klasyfikacja chorób, czyli ICD, nawet w wersji najnowszej, czyli ICD-11, która wejdzie w praktyce dopiero za kilka lat, nadal mówi o podtypach w ADHD, czyli dzieli osoby z ADHD na tych, co mają bardzo dużo energii, na tych, co mają duże problemy z koncentracją, w domyśle to ci z niską energią, i trzeci typ, mieszany. Tymczasem nie ma żadnych podtypów. Wszyscy są mieszani. Co ciekawe, najnowsza amerykańska klasyfikacja również stwierdza, że nie ma podtypów. Owszem, Amerykanie mówią o prezentacjach, czyli że to może inaczej się pokazywać, ale nie ma podtypów.
Czyli pierwsza ADHD-owa cecha to skoki energii. A co z deficytem uwagi?
To skoki koncentracji. Wygląda to tak, że jeżeli człowiek z ADHD jest czymś zafascynowany, to zmienia jego objawy. Czyli jak jestem w szkole i mam nieciekawą lekturę, to czytam stronę 5 razy, ale w ogóle nie wiem, co czytam, a na lekcji nie jestem w stanie uważać, jeżeli to nieciekawy temat. Bardzo często psychologowie wykluczają ADHD, bo przecież on może czytać książki i oglądać film, czyli może się skupić.
Jak chcesz, to potrafisz, zdolny, ale leniwy.
Osoba z ADHD nie może się skupić na rzeczach nieciekawych i tym się różni od człowieka bez ADHD, który jak trzeba to przeczyta. Osoba z ADHD nie da rady tego przeczytać albo będzie mieć duży problem z koncentracją wtedy, kiedy to, czym się zajmuje, jest nieciekawe. Natomiast wtedy, kiedy jest ciekawe, wpada w tak zwany hiperfokus. Jest nadmiernie skupiona. Zajmuję się tym, co mnie interesuje i nie wiem, kiedy minęło ostatnie 15 godzin. Jeden z moich pacjentów, informatyk, czyli główny zawód ADHD-owy, kiedyś mówi: doktorze, siadłem ostatnio do kodowania o 16 i wstałem od komputera następnego dnia o 19. Mówię: rozumiem, że pan nie jadł i nie pił, ale do toalety musiał pan pójść. Pewnie tak, pewnie byłem ze dwa razy, ale nie mam pojęcia, bo ja i tak cały czas myślałem o tym, jak ten program mam pisać. Czyli 27 godzin siedział i pracował. Tak bardzo był zaangażowany i zafascynowany swoją pracą. Takie skrajności są typowe dla ADHD. Albo brak skupienia, albo maksymalne zaangażowanie.
Trzecia cecha to skoki szybkości działania.
Jeżeli to coś ciekawego, fascynującego, w jakiś sposób mnie emocjonalnie dotykającego, to w tej chwili natychmiast muszę to zrealizować. Nie mogę odłożyć tego do jutra. Zapisuję się na kurs online i od razu kupuję 5 książek na ten temat. Jeżeli natomiast to coś nieciekawego, jakieś formalności, jakieś papiery do urzędu trzeba wypełnić, napisać pracę magisterską, raport w pracy przygotować, podsumować jakieś dane, to w żaden sposób nie daję rady się za to zabrać. Odkładam i odkładam na później, zajmę się tym w ostatniej chwili i tylko deadline może mnie uratować.
A w jaki sposób prezentuje się emocjonalność ADHD-owa?
Przede wszystkim osoby z ADHD są bardzo wrażliwe na to, co inni o nich mówią i w jaki sposób się w stosunku do nich zachowują. Emocjonalność ma bardzo duży wpływ na wszystkie sfery życia człowieka. Z powodu emocjonalności ADHD-owej osoby z ADHD prawie zawsze dobierają się ze sobą, prawie zawsze partnerem osoby z ADHD będzie inny ADHD-owiec. Przyjacielem ADHD-owca jest ADHD-owiec i tak dalej. Po drugie, osoby z ADHD czasami tworzą związki na wyłączność. Oczekuję, że moja partnerka będzie stale przy mnie. Nie będzie jeździła do rodziny, znajomych czy gdzieś tam, tylko cały czas będziemy razem. Dziecko, nastolatek z ADHD, ma kolegę Jasia. Jaś jest tylko moim kolegą. Jak Jaś pójdzie do Marka, to nie rozumiem, jak on mógł coś takiego zrobić. Małe dzieci z ADHD często są przylepami. Chcą, żeby rodzice spali w tym samym łóżku, długo trzymali za rękę przy zasypianiu i wykańczają rodziców, chodząc za nimi do toalety i po całym mieszkaniu. Ale wiele osób z ADHD z kolei mówi, że czuje emocjonalną pustkę i że w ogóle ich nie obchodzi to, co inni o nich mówią i w ogóle nic ich nie interesuje. Znowu mamy do czynienia ze skrajnością. Na pewno to się dzieje w mechanizmie przewrażliwienia i bardzo często występuje właśnie u tych nastolatków z ADHD, którzy tak mocno wszystko czują, że chodzą, patrząc pod nogi i prawie nie podnoszą wzroku. Co jest zresztą powodem częstego rozpoznawania zespołu Aspergera, w każdym razie spektrum autyzmu, i żyją w traumie, bo każde spojrzenie traktują jako oskarżenie i wytykanie ich palcami. Zamykają się emocjonalnie i bardzo często mówią, że już nic nie czują. Generalnie, ADHD to zaburzenie skrajności. To ciągłe przeskakiwanie w tych czterech wymiarach, z jednej skrajności w drugą.
Czy istnieją jakieś inne przypadłości, z którymi można pomylić ADHD? Takie, które nie występują od dzieciństwa, tylko pojawiły się w dorosłości i mogą dawać podobne objawy? Wiele osób, które obecnie podejrzewa u siebie ADHD, ma już inne diagnozy psychiatryczne, ale bywa, że błędne.
Pewnie, że są. Często w tym kontekście mówimy o chorobie dwubiegunowej albo o niedoczynności tarczycy, ewentualnie traumie. W psychiatrii nie ma testu z krwi albo jakiegoś innego badania obrazowego, w którym moglibyśmy obiektywnie pokazać wynik, dlatego tutaj zawsze będą wątpliwości. To tylko kwestia, czy duże, czy małe. ADHD często myli się z chorobą dwubiegunową, bo następują zmiany faz. Raz dużo, raz mało energii. Czasami z depresją, bo jak są niskie poziomy energii, to lekarze uznają, że to depresja, która nawraca co jakiś czas. Bardzo często bywa też błędnie diagnozowane jako zaburzenie osobowości. Teoretycznie może nawet zostać pomylone z niedoczynnością tarczycy i Hashimoto, gdzie funkcjonują okresy nadczynności i niedoczynności tarczycy. Inna sprawa, że jeszcze nigdy się nie spotkałem z taką pomyłką, choć w teorii jest to możliwe.
Na ile ADHD jest problemem osoby, która ma to zaburzenie, a na ile to problem społeczeństwa, które nie akceptuje odmienności? Wiele osób reaguje irytacją na hiperaktywne dzieciaki, emocjonalne nastolatki, dorosłych, którzy mogą godzinami opowiadać o interesujących ich tematach. Często osoby z ADHD są odbierane jako zbyt emocjonalne, ale czy to znaczy, że koniecznie muszą się dopasować?
Jako lekarz zawsze patrzę od strony człowieka. Nie potrafię spojrzeć od strony społeczeństwa. To pytanie do socjologów.
To zapytam inaczej. Po co leczyć osoby z ADHD, jeśli im ze sobą dobrze?
Ale im nie jest ze sobą dobrze. Osoby z ADHD mają pewne cechy, te o których wspomniałem, które sprawiają, że często nie funkcjonują dobrze w społeczeństwie.
Być może gdyby społeczeństwo było bardziej otwarte, wszystkim żyłoby się lepiej.
Moim zdaniem zawsze trzeba patrzeć od strony człowieka. Osoba z ADHD często niestety źle radzi sobie w świecie, bo świat nie jest stworzony dla ludzi, którzy są w stanie robić wyłącznie interesujące ich rzeczy. Większość ludzi nie ma ADHD. Większość ludzi chodzi codziennie do pracy i nikt ich nie pyta. O, słuchaj, a chciałbyś może tę tabletkę dzisiaj zrobić? A jeśli nie, to może jakieś kreatywne zadanie sobie wymyśl. Faktycznie. Gdyby społeczeństwo wiedziało, co to jest ADHD, to osoby z ADHD miałyby mu bardzo dużo do zaoferowania, bo wtedy, kiedy są zafascynowane tematem, mnóstwo rzeczy są w stanie zrobić lepiej niż osoba bez ADHD. Tak jak ten informatyk, który 27 godzin siedział i pewnie zrobił to świetnie, lepiej niż osoby pracujące 8 godzin dziennie od A do Z.
A gdyby można było dopasować do siebie środowisko? Wyobraźmy sobie, że wcale nie musimy pracować 8 godzin. Możemy robić rzeczy, które nas interesują. Otaczamy się ludźmi, którzy akceptują naszą emocjonalność taką, jaka jest. Czy wtedy ADHD w ogóle byłoby problemem?
To piękna, utopijna wizja. Nawet trudno mi to sobie wyobrazić, ale spróbuję. Nie wiem, czy to by sprawiło, że nikt by nie musiał się leczyć na ADHD, ale na pewno by to bardzo zmniejszyło potrzebę farmakoterapii. Nie wiem, czy zupełnie by wyeliminowało, bo jak mam mało energii, nie jestem w stanie się zwlec z łóżka, żeby się umyć i potrzebuję, żeby ktoś dał mi jakieś nie wiadomo jakie wyzwanie, żebym wstał, to trudno obyć się bez leków. To może skrajny przykład, ale na pewno nie taki rzadki. Mogę dać przykład problemów z koncentracją i sytuacją, kiedy rozpraszają mnie moje własne myśli, albo problemów z nadwrażliwością emocjonalną i tym, że biorę wszystko do siebie i nawet nie potrzebuję do tego kogoś, kto rzeczywiście źle na mnie spojrzy. Zgodnie z definicją, ADHD to zaburzenie neurorozwojowe. Natomiast przyznam, że moim zdaniem to nie wyczerpuje tematu. Istnieje tyle negatywów wynikających z ADHD, że w wielu przypadkach to naprawdę duży problem zdrowotny. Trzy najbardziej związane z ADHD problemy medyczne to alergie, padaczka i otyłość. Alergie to może być pikuś, ale padaczka i otyłość to zawsze poważna sprawa, która całkowicie zmienia zdrowie człowieka. Oprócz tego istnieje cała masa innych chorób i zaburzeń zdrowia, więc nie zgadzam się z tym, że to ewolucyjne, że to mózg łowcy itd. Bardzo bym chciał, ale myślę, że to nieprawda.
Myślę, że wszyscy ludzie z ADHD chcieliby się poczuć wyjątkowo. Lepiej myśleć, że należy się do tej VIP-owskiej, bystrzejszej części społeczeństwa.
W jakimś sensie tak. Tacy jesteśmy. Osoby z ADHD takie są. Bo wtedy, kiedy coś jest dla nich nowe lub fascynujące, to są w tym znacznie lepsi od innych. Einstein pewnie miał ADHD, Leonardo da Vinci i wielu innych odkrywców też. Większość, jeśli nie prawie wszyscy artyści sceniczni, których podziwiamy i uznajemy za gwiazdy, mają ADHD. To prawda. Natomiast nie mogę nie zauważyć negatywów, które się z tym wiążą. Tak naprawdę nie wiem, czy naszej książki nie trzeba by zatytułować Żyj szybko, umieraj młodo. Bo to jest niestety hasło osób z ADHD. Jak podaje Russell Barkley, osoby z ADHD według różnych danych żyją średnio 12 lat krócej. Według niektórych badań aż 70% żyje o 21 lat krócej.
Czy jest możliwe, aby oddzielić to, co w nas ADHD-owe od tego, co nie jest? Czy to tak płynne, że cechy ADHD stają się częścią naszej tożsamości?
Filozoficzne pytanie, które dla wielu osób bywa źródłem cierpienia. Pacjenci pytają mnie, czy to możliwe, że ja się składam tylko z objawów ADHD i z nawyków, które próbują to niwelować? Czy jest coś we mnie poza ADHD? Jest, tylko nie wie pan, panie, o tym, odpowiadam. Chodzi o to, że całe życie jest temu podporządkowane i w tym momencie jest pan, pani chodzącym ADHD, szukającym dopaminy dzień i noc. W zasadzie jedynym sposobem, żeby dowiedzieć się, które cechy są nasze, za które odpowiada ADHD, jest rozpoczęcie farmakoterapii. To nie jest tak, że osoba z ADHD musi nie lubić swojego stanu i różnych swoich ADHD-owych cech. Wręcz przeciwnie. ale dopiero kiedy zacznie brać odpowiednie leki, będzie się mogła przekonać, jak to jest mieć brak objawów oraz stabilny poziom dopaminy.
Ach, dopamina, czyli nasz ADHD-owy święty graal albo króliczek, którego non-stop gonimy. Ale o niej to już sobie porozmawiamy w kolejnym podrozdziale.